Tak, słuchajcie, ja po prostu mam takie głębokie odczucie, że my straciliśmy gdzieś równowagę pomiędzy, no mówię o naszym lokalnym kościele, ja nie oceniam chrześcijaństwa w Polsce ani w Warszawie, ale miałem tak odnośnie tej wspólnoty takie mocne odczucie, że my po prostu straciliśmy gdzieś równowagę pomiędzy Słowem i Duchem, że w ostatnim czasie jednak więcej po prostu rozważaliśmy, myśleliśmy, skupialiśmy się na Słowie, a mniej na mocy Ducha Świętego. I to wszystko się zaczęło od tego, że zaczęliśmy rozważać razem z liderami w poniedziałek, znaczy ja wcześniej już zacząłem, słowo o owocach Ducha Świętego z listu do Galacjan. Mieliśmy takie studium w poniedziałek z liderami grup domowych na temat owoców Ducha Świętego. I wiecie, strasznie mocno mnie dotknął fakt, że te wszystkie rzeczy, które Bóg chce nam dać, są owocem Ducha Świętego działającego w naszym życiu. Że to nie jest po prostu produkt naszej samodyscypliny i wysiłku, ale jest to owoc, jest to produkt naszego wszczepienia w relacje z Bogiem i naszego otworzenia się i przyjmowania tego, co Bóg chce do nas wylać. Amen. Wiecie, i tak szczególnie mocno byłem, nie będę przerabiał owoców Ducha Świętego, mam inny temat. Chcę w inną stronę pójść, chcę mówić o mocy Ducha Świętego i o pewnym jednym specyficznym przejawie mocy Ducha Świętego. Jeden wybrałem, bo wierzę, że on jest potrzebny nam. Też go doświadczyłem w tym tygodniu mocno. Natomiast jak studiowaliśmy ten owoce Ducha Świętego, to jedna rzecz, która mnie bardzo uderzyła, ponieważ wziąłem każdy z tych przejawów owocu Ducha Świętego, bo tak naprawdę list do Galacjan mówi, że to jest jeden owoc, który się przejawia na 9 sposobów. I tam po prostu była miłość, radość. Radość była niesamowita. Radość to nie jest, to jest właściwie rozkosz z doświadczenia tego, co nadprzyrodzone. Czyli nie radość, że po prostu wesoło było, bo pastor miał dzisiaj dobry humor w kościele, ale radość, że po prostu Boże, Bóg jest, jesteś tak realny, jesteś tak prawdziwy, tak piękny. Spotkałem Cię. Jak czytałem to w słownikach o radości, to sobie przypomniałem moją wizytę, już niedługo będzie 2 lata temu w Lakeland, jak widziałem cuda, widziałem jak ludzie są przepełnieni bojaźnią Boga i taka namacalna, że można kroić świadomość Bożej obecności. To właśnie taka radość, wiesz. W Nowym Testamencie jest powiedziane, że pewni ludzie, i to jest dokładnie to słowo, które opisuje owoc Ducha Świętego, radość, widząc jakieś tam wskrzeszenie czy jakieś uzdrowienie nadprzyrodzone, jest powiedziane, że odeszli pełni bojaźni i radości. Kiedy to czytałem, to mówię sobie, jejku, taka dziwna radość połączona z bojaźnią. Wiesz, przeważnie ludzie mają radość niepołączoną z bojaźnią. Taka po prostu, takie hacharstwo, tak? To wiecie, co to jest, bo mnie znacie dobrze. Więc, ale ta radość jako owoc Ducha Świętego to jest takie, po prostu coś takiego, że Bóg jest tak blisko, że On jest taki rzeczywisty, że to jest taka radość, że płaczesz z radości. O, to jest właśnie ta radość. A mężczyzna, ktoś się popłakał, i czemu ty płaczesz? Z szczęścia płaczę, to jest ta radość Ducha Świętego. I wiesz, i uzmysłowiłem sobie, że tego nie można wytworzyć. Tego człowiek nie może zrobić. Nie może powiedzieć, rozradujmy się teraz. Tylko, że to musi przyjść przez moc Ducha Świętego, że On naprawdę dotknie głęboko naszego wnętrza i nagle ty po prostu zaczynasz żyć inaczej. I to jest owoc, to nie jest produkt, to nie jest wysiłek, tylko nagle, tak jak owocem jest pokój też, to po prostu nagle to z ciebie wychodzi na zewnątrz. Wiecie, fascynujące o owocu Ducha Świętego, który się przejawia jako pokój, jest to, że Pan Jezus mówi, że jak pójdziecie, to dacie im swój pokój, a jak oni nie wezmą, to zabierzecie ten pokój. Ja zobaczyłem pokój, jak po prostu, wiesz, jak chałwa, albo, nie wiem, jak kawał styropianu. Czy to można ukroić, można wziąć i po prostu komuś dać. To jest tak realne, że to nie jest taki pokój, że kochani, teraz nie oddychajmy, żebyśmy pokoju nie spłoszyli. Tylko, że pokój z Ducha Świętego jest taki, że wszelki niepokój, zamieszanie, frustracja, rozstrojenie, on się odbija od tego. Nie może wejść na terytorium, gdzie jest pokój. To jest po prostu gęste aż. To jest owoc Ducha Świętego. Wiesz, każda z tych rzeczy może być możemy podejmować próbę podrobienia tego w naszym życiu. Możemy próbować podrabiać radość. Możemy próbować podrabiać pokój. Prawda? Możemy próbować podrabiać, nie wiem, tam jest dobrotliwość na przykład. Dobroć możemy podrabiać. Halleluja. prawda? Ale to jest zupełnie co innego, co jest wysiłkiem człowieka, co jest wysiłkiem jakiegoś często oskarżenia, że nie jesteśmy tacy, jak powinniśmy być, a co innego jest, jak Duch Święty zaczyna żyć w nas, ponieważ jesteśmy blisko Boga, jesteśmy zjednoczeni z Bogiem i nagle po prostu patrzysz i te owoce się pojawiają i ludzie przychodzą i jedzą z ciebie. Lgną do ciebie i zrywają to. I to nie jest coś, że ty po prostu się przymusiłeś do tego. I ostatni, bo nie chcę mówić o owocach Ducha Świętego, ale jeden, który mnie zupełnie zafascynował, to jest to, że tam jest powiedziane wierność w naszym tłumaczeniu, w Brytyjce. Ale wiecie, zaskakujące dla mnie było to, że to jest dokładnie słowo wiara. Że ten owoc Ducha Świętego, który u nas jest przetłumaczony, wierność w naszej Biblii, to tak naprawdę jest wiara i on występuje w pierwszym w liście do Hebrajczyków 11:1, że wiara jest pewnością. Występuje w każdym miejscu, gdzie jest mowa, że sprawiedliwy z wiary żyć będzie. I wiesz, i do mnie dotarło, że wiara to nie jest po prostu taki psychologiczny trik, że ja napełniam się słowem, to magluje mój umysł, bo tak się dzieje, słowo przemija nasz umysł, i ja dochodzę do takiej optymistycznego położenia, że to prawda, ale które tak naprawdę jest tylko intelektualne. Ale że wiara jest tak naprawdę zdradzana przez Ducha Świętego. Kiedy my bierzemy Słowo Boże i Bóg wkłada nam je poprzez moc Ducha Świętego głęboko do serca i nagle to Słowo zaczyna żyć, bo o Słowie jest powiedziane, że ono jest nie teorią, nie tekstem, nie prawdą, ale ono jest ziarnem, więc ma potencjał życia. Więc kiedy to Słowo wchodzi do serca, to zaczyna tam po prostu, idzie ten zarodek, prawda, zaczyna w tym ziarnie się przebijać, zaczyna pobierać z tego ziarna całe życie, pojawia się korzeń, pojawia się po prostu to pierwsze... Jakoś tak. I to po prostu zaczyna rosnąć. Wiesz, ja myślę, że ludzie tracą wiarę, ponieważ ich wiara była tylko intelektualnym przekonaniem, że jakoś jest. Ale nie można stracić wiary, która jest zrodzona przez moc Ducha Świętego. Wiary, która była spowodowana tym, że życie połączone zostało ze śmiercią w twoim wnętrzu. Bo ziarno przyszło i umarło, zostało przetestowane. Wydało korzeń, wydało łodygę i zaczęło rosnąć. Wiesz, dla mnie jest fascynujące, że prawdziwa wiara, którą Bóg nam daje, to jest życie, które jest głęboko w nas umieszczone, które rośnie i którego nikt nie może zabrać, bo to żyje. To jest jak obcy, rozumiesz? On tam jest. Amen? I ci po prostu pulsuje i ty wiesz, że ty nie jesteś już sobą, bo nie jesteś. Bo jesteś nowym stworzeniem i Duch Święty mieszka w tobie. I to jest taka realność. Ale zobaczcie, na co dzień my tak nie żyjemy. Na co dzień my żyjemy po prostu jak takie po prostu zaprogramowane cyborgi. Po prostu takie mózgi, które pracują na najwyższych obrotach. Rozważając całe życie, troszcząc się, analizując wszystko i ty po prostu, i tylko po prostu brakuje chłodnicy, żeby założyć na te głowy. I później jak przychodzi coś, co przerasta nasz, to jest klapa. Jest po prostu zniszczone życie chrześcijańskie. Pada, nie, przestałem wierzyć, nie, rozczarowany, nie, no Bóg mi nie pomógł. Dlaczego? Dlatego, że źródłem życia próbowałeś być sam dla siebie. Halleluja. A to życie, które jest w Bogu, jest w Bogu, jest od Boga. I On nas napełnia. I wiesz, teraz w tym mieście, w którym my żyjemy, życia nie ma. W twoim domu nie ma życia samoistnego. W twoim bracie, siostrze, dziecku, mężu, żonie, przyjacielu, nie ma życia, które jest jakimś samorodkiem samo w sobie. Więc jeżeli my przyczepiamy się jedni do drugich, próbując wziąć troszeczkę, po prostu tak potrzebujemy życia, to my nic nie otrzymujemy. My otrzymujemy coś, co przemija. I nie możemy długo jechać na tym. Halleluja! Wczoraj mieliśmy zjazd pastorów, właściwie od czwartku do soboty. W ogóle przywitajmy pastora Michała z małżonką Sikorskich, z Hajnówki. Witamy bardzo serdecznie. Tak, zrobili mi numer, zamiast powiedzieć, że będą tutaj przygotować kazanie, to przyszli teraz recenzję. Nie, oni nie lubią, oni nie recenzują, oni się budują. Tak, wiem, że nas kochacie. Okej, dobrze. Dobrze, mieliśmy to spotkanie dla pastorów i właśnie Andrzej mówił o małżeństwie i właśnie to jest po prostu niesamowite, ale właśnie to, co powiedział o miłości, powiedział, że my jak zawieramy związek małżeński, to ślubujemy sobie miłość. ludzie myślą tak, że się pobierają z miłości, to znaczy mają taki świecki punkt widzenia, nieboży, że jak się kochamy, to się pobierzemy. Po co? Żeby się do miodu dobrać, czyli do tej miłości, żeby ją sobie wziąć. Ale prawda jest taka, że kiedy ludzie pobierają się, to oni składają sobie przymierze, ślubują sobie miłość, czyli tak naprawdę od pierwszego spotkania, kiedy się pobierają i podają sobie ręce w kościele, to właśnie mówią, że ja decyduję ci dawać moją miłość. Ślubuję ci moją miłość, czyli że moje miłości nie oddam nikomu, ale będę dawał tobie. I nie jest to ślubowanie na zasadzie, chwała Bogu, uczyniliśmy wszystko legalnie, teraz możemy po prostu brać od siebie. I jak w te kartoniki ze słomką wbijamy po prostu rurki sobie nawzajem. I później tylko to małżeństwo jest tak długo trwa, dopóki z tej słomki coś leci. A później nie, no i ja. Prawda? Ale to ja ślubuję miłość, czyli ślubuję, że ja będę dawał, tak? I wiecie, i to jest właśnie ułomność człowieka, że człowiek nie może dać sam z siebie. I nie może oczekiwać od drugiego człowieka, że on da sam z siebie. Jeżeli drugi człowiek nie może ci dać, to znaczy, że nie ma. My często oskarżamy siebie, że po prostu, no mógłby lepiej ze mną postąpić. Naprawdę, mógłby lepiej. Jest w końcu chrześcijaninem. No ale jak nie postąpił, to znaczy, że nie miał tego. Że jest niemowlęciem w Chrystusie, albo jest zbuntowany, albo gdzieś jest odstępcą i po prostu nie ma tego. Bo to, czego my od Ciebie nawzajem oczekujemy, jest owocem Ducha Świętego, tego, że ja żyję w społeczności z Bogiem i na tyle, na ile żyję w społeczności z Bogiem, na tyle mam tego owocu, który wychodzi ze mnie. To jest życie w Duchu Świętym. Życie w Duchu Świętym jest normalne życie chrześcijańskie. Po prostu, ja myślę, że wiesz, że teraz już jesteśmy w XXI wieku. Ja się nawróciłem w XX wieku. I wtedy po prostu były takie dyskusje, prawda, w kościołach, co to jest moc Ducha Świętego, jak należy ją interpretować, jak ona się przejawia, czy ci, którzy mówią, że mają Ducha Świętego, czy go naprawdę mają, a ci, których mówią, że oni Ducha Świętego nie mają, czy go naprawdę nie mają, a może go jednak mają. Wiecie, te doktryny wszystkie, charyzmatyczne i niecharyzmatyczne. Ale powiem wam, w XXI wieku coś, ja widzę, się bardzo zmieniło. I ludzie zaczynają widzieć, że jest coś takiego jak realna moc Ducha Świętego i przestają o tym dyskutować, wiesz? I ja myślę, że my też w Kościele powinniśmy przestać o tym dyskutować. Tylko naprawdę rzucić się na głęboką wodę społeczności z Bogiem i zaczerpnięcia właśnie z Ducha Świętego mocy do naszego życia. I ja wam powiem tak, jak zacząłem kazanie. Teraz już będę jechał według notatek. Ja myślę, że my straciliśmy jako Kościół, ten Kościół konkretnie, równowagę i poszliśmy w rozważania. To tak, mamy takie fale. Ale dzisiaj według mnie jesteśmy nie na tej burcie, co trzeba. I teraz zobaczcie, co Jezus mówi. Jezus mówi tak. Mateusza 22:29. A Jezus odpowiadając rzekł im: błądzicie, nie znając pism ani mocy Bożej. Wiesz, źródło błędu, błądzenia w naszym życiu jest dwojakie. Jedno to jest brak słowa, prawdy, a drugie to jest zamknięcie się na realne działanie Boga w naszym życiu, które jest czymś innym niż słowo, ponieważ jest to rozdzielone i są dwie rzeczy, wymienia Jezus. Widzicie, te rzeczy współdziałają z sobą zawsze. Nie ma słowa, które jest objawione, jeżeli nie ma mocy ducha, i nie ma mocy ducha, która nie potwierdza prawdy słowa, więc to się zawsze przeplata. Ale jednak jest tak, że my kiedy odcinamy którąś z tych rzeczy, to popadamy w błąd. I myślę, że jeżeli my ciągle czytamy książki, rozważamy, myślimy, próbujemy wykombinować najlepszą metodę, to pozostajemy w 50% w błędzie. A wiecie, co to jest w 50%? To jest tak jak rzucić monetę. Bez kontroli w ogóle nigdy nie wiesz, czy orzeł, czy reszka. Bo to jest zawsze pół na pół. Więc tak naprawdę to nawet nie jest 60% do 40%. I po prostu ja wierzę, że my tego potrzebujemy. Potrzebujemy pism i potrzebujemy mocy Bożej. Tak? I teraz, jeżeli ja na przykład, zobaczcie, zapytałbym was, czy czytałeś Biblię w tym tygodniu? To my mamy precyzyjną odpowiedź na to. I wiemy, czy czytaliśmy, czy nie czytaliśmy. Czy słuchałeś sobie nagrań z Biblii, czy nie słuchałeś, prawda? To jest łatwe do ocenienia. Ale jak zapytam, A czy w tym tygodniu napełniałeś się mocą Ducha Świętego i przeżywałeś moc Ducha Świętego? No to już jest takie dosyć trudne kryterium, jak to teraz ocenić, czy takie zjawisko miało miejsce w moim życiu. Bo wiesz, bo książki to się czyta na ile stron. Kupujesz książkę, ma 100 stron, 200 stron, 300 stron i wiesz, ile przeczytałeś i czy w ogóle przeczytałeś. Masz lekturę, ja lektury czytałem w szkole podstawowej, ponadprogramowe zawsze, zawsze czytałem obowiązkowe i dodatkowe i coś jeszcze czytałem. I cudem nie straciłem wzroku, bo czytałem z latarką pod piżyną. Bo rodzice nie chcieli, żebym czytał ponad to, co obowiązkowe. I zabrnąłem. Okay. Więc ten pierwszy element łatwo zmierzyć. Czy znamy Pisma. Możemy go mierzyć w ten sposób, że prawda, a gdzie to napisane jest? I rzucam werset. I prawda, quiz. Prawda? Na dwoje babka wróżyła. Który to werset Pisma Świętego? Nie ma takiego wersetu. Źle, Renia. Widzisz, nie znasz. Nie ma takiego wersetu. Ale teraz z mocą, widzisz. Ja wiesz, że Bóg chce dać nam moc. Teraz zobaczcie. Będzie dużo wersetów. Jak ktoś chce, niech notuje. Wierzę, że się nagrywa tym razem. Mateusza 3,11. Ja was chrzczę wodą ku upamiętaniu, mówi Jan Chrzciciel. Ale ten, który po mnie idzie, Mateusza 3,11, jest mocniejszy niż ja. Jemu nie jestem godzien sandałów nosić. On was chrzcić będzie Duchem Świętym i ogniem. Więc wiesz, Jan głosi pokutę i upamiętanie, ale mówi, że po nim idzie ktoś, kto jest dawcą ducha, dawcą ognia. Amen. I to jest normalne życie chrześcijańskie. Możesz być uczniem Jana Chrzciciela i całe życie po prostu być jak ten pokutnik na pustyni, próbujący doprowadzić swoje życie do porządku, odwrócić się od grzechu, ale możesz pójść krok dalej. Możesz znać Pisma i naukę o sprawiedliwości, ale możesz pójść dalej i możesz poznać naukę o usprawiedliwieniu i o mocy Ducha Świętego jako obietnicy dla wszystkich, którzy wierzą. I powiem ci, to jest zupełnie inny rodzaj życia. Bo ty po prostu wstajesz i po prostu, jeżeli nie masz mocy, to się podłączasz pod moc, żeby żyć w mocy. A nie wstając rano, pijesz kawę i jakoś próbujesz przetrwać na podstawie teorii, które już ci są zaszczepione w głowie. Ja cały czas podkreślam pewną różnicę. Mam nadzieję, że czujecie to. Że jest coś innego w tym, co jest tekstem, inspiracją tekstu, napomnieniem tekstu, zbudowaniem poprzez tekst Pisma, a jest coś innego, kiedy to zaczyna żyć w tobie. Amen. I tu jest powiedziane, że On was będzie chrzcił, będzie was zanurzał w Duchu Świętym i w ogniu. To jest coś realnego. Zwróćcie uwagę na te słowa. Teraz dalej. Ewangelia Marka 9,1. I mówił, zaprawdę powiadam wam, niektórzy z tych, którzy tu stoją, nie zaznają śmierci, zanim nie ujrzą Królestwa Bożego nadchodzącego w mocy. Jezus, kiedy mówił o czasach ostatecznych, to powiedział do swoich uczniów, że niektórzy tutaj, którzy stoją, nie umrą, dopóki nie zobaczą Królestwa Bożego, przychodzącego w mocy. I teraz wiesz, niektórzy eschatolodzy mówią, że po prostu to jest bardzo dziwne, bo przecież ci, którzy stali, nie zobaczyli, kiedy Jezus powraca, bo jeszcze nie było paruzji. Tak? Tego dnia powrotu powtórnego Chrystusa. Ale Jezus nie o tym mówił. Jezus mówił o tym, że Królestwo Boże przychodzi na ziemię teraz. On mówi, że Królestwo Boże jest na wyciągnięcie ręki. Jest wśród was. Nie mówcie tam, tam czy tam, ale ono jest blisko. I on do uczniów mówiąc, mówił, że niektórzy, którzy tu są, zobaczą, jak przychodzi Królestwo Boże i co będzie znakiem tego Królestwa? Będzie objawienie się mocy Bożej. To, co Jezus powiedział, kiedy zaczynał swoją służbę, w Ewangelii Łukasza o tym czytamy, kiedy przyszedł do Nazaretu, stanął w synagodze i mówi, Duch Pański nade mną. Przeto namaścił mnie, abym głosił, zwiastował uwolnienie, wyzwolenie, uzdrowienie, zerwanie więzów, czyli objawienie się realnej mocy Bożej. Halleluja. Amen? Więc czy my to mamy? Czy my to mamy? Czy jesteśmy blisko tego? Więc Królestwo Boże nadchodzi w mocy. Dalej, Łukasza 4,13. To jest historia z życia Jezusa i teraz chcę pokazać wam, że Jezus żył poprzez moc, którą przyjmował. Bardzo szybko, Ewangelia Łukasza 4,13. A gdy kończył diabeł kuszenia Jezusa, odstąpił od niego do pewnego czasu. A powrócił Jezus w mocy ducha do Galilei I wieść o nim rozeszła się po całej okolicznej krainie. Czyli Jezus, tak jak tam była ta proklamacja, o której czytałem, mówiłem wam, że Duch Święty nade mną, to tu jest powiedziane, że pościł, a później w tej mocy Ducha Świętego, która też była wynikiem tego, że poświęcił się temu, żeby być napełnionym mocą, kiedy powrócił do Galilei, zaczęła z nim działać przez niego, ponieważ zaczęła nagle wieść się o nim roztoczać, o czym wcześniej nie było mowy. Jezus jak leżał w żłobku w Betlejem, nikogo nie uzdrowił, nie dotykał wróbelków, ptaszków i krówek chorych tam w stajence. Jak był dzieckiem, nikogo nie uzdrawiał. Nie kopał kamyków, nie zamieniał je w chlebki, jak mama go wysyłała do sklepu, bo nie chciał iść do sklepu, to zamienił przed domem kamyk w chlebek. Nie mamy takich historii w Ewangelii. Jezus, dopóki nie pojawił się w Kanie Galilejskiej, to nie uczynił żadnego cudu. To był pierwszy cud. A pierwszy raz, kiedy przyjął Ducha Świętego, to było wtedy, kiedy został chrzczony chrztem Janowym. Kiedy powiedział, że godzi się wypełnić wszelką sprawiedliwość. Był głodny Boga. Był głodny prawdy, realności. Kiedy Jachsz się z nim dyskutował, że może się nie godzi, to on powiedział, że godzi się właśnie uczynić wszystko, co sprawiedliwe. Bo Jezus, żyjąc tutaj na ziemi, wszedł w nasze życie i był Synem Człowieczym. Był człowiekiem. I kiedy robił wszystko, co i my mamy czynić, to wtedy pojawiła się też moc Ducha Świętego nad nim i wszystko, co czynił, czynił dzięki mocy Ducha Świętego. Nie był jakimś cudownym guru, który po prostu, bo tak chciał, bo był Bogiem, to pstryk czynił cuda. Ale dlatego czynił cuda, że przyjął moc z wysokości, która była mocą Ducha Świętego. W związku z tym my też nie możemy patrzeć na siebie w ten sposób, że jak będę już doskonały, jak już będę doskonały i we wszystkim przygotowany, to może Bóg przeze mnie zadziała, bo to jest koncepcja, właśnie taka koncepcja jakaś guru, jakaś mistyczna, że my musimy nagle stać się kimś, o kim fajnie by było się stać, ale mało prawdopodobne, że tacy będziemy, bo jesteśmy tacy zwykli i normalni. I ta koncepcja nas zupełnie odgradza od mocy Bożej. My musimy rozumieć, że Bóg chce objawić swoją moc w naczyniach glinianych, którymi my jesteśmy. I tak jak objawił w życiu Jezusa moc swoją Bóg, tak samo chce objawić w naszym życiu. Bo Jezus powiedział, że takie znaki, które widzieliście u mnie, to nawet większe będziecie widzieć u siebie, że będą one działy się przez was. Więcej cudów będziecie czynić. Więc tu nie chodzi o magię, o to, że nagle my się wznosimy na wyżyny duchowości, i po prostu stajemy się innymi ludźmi, w dziwny sposób funkcjonującymi, ale chodzi o to, że my rozumiemy obietnicę Ojca i rozumiemy, że jesteśmy wybranymi Jego synami i naczyniami przygotowanymi do tego, żeby moc mogła przez nas działać. Nie podoba mi się to ciągle. Ja tak czuję, że to jest pewna warownia. Dlatego ja muszę głosić mocno dalej. Będę dalej mocny w Duchu Świętym. Teraz zobaczcie. Ewangelia Łukasza 22. Oskarżenie, które przyszło względem Jezusa. I rzekli do Niego mówiąc, powiedz nam, jaką mocą to czynisz, albo kto Ci dał moc? Wiesz, ludzie, którzy obserwowali Jezusa, oni nie byli przekonani, że On jest Mesjaszem, że jest Bogiem, że jest Zbawicielem świata, ale byli przekonani o mocy, która funkcjonuje w Jego życiu. I o tą moc przyszli Go po prostu zapytać. To było coś, co było dostrzegalne. I tak samo może być w naszym życiu, kiedy my będziemy żyć w mocy Ducha Świętego, to ludzie będą dostrzegać, że jest pewna różnica. Że jest jakieś paliwo, które jest niewyjaśnialne w sposób naturalny. Parę razy tak mi ktoś zapytał. Mnie. Po prostu, skąd ty masz tyle siły? Ja tak nawet się nie zorientowałem za bardzo. Pomyślałem, że no może takim Bóg mnie stworzył taką siłę. A to było głupie. Bo później, przed czas, zobaczyłem, że tej siły nie mam. Aha. Czyli skądś tą siłę miałem. I tak samo jest, Bóg chce uczynić właśnie w twoim życiu. On chce ci napełnić mocą. I teraz wiesz, to oskarżenie, to jest fascynujące, bo jak możesz sobie porównać ten Łukasza 22, to pytanie i oskarżenie, jaką mocą to czynisz, z Dziejami Apostolskimi 4:7, gdzie ci sami faryzeusze, albo może inni, ale zwracają się do uczniów Jezusa w ten sam sposób. I postawiwszy ich pośrodku, pytali, jaką mocą, albo w czyim imieniu to czynicie? To samo pytanie, które było względem Jezusa, później było względem Jego uczniów. Pytanie o moc. Amen? Więc jest coś realnego. Moc Ducha Świętego to jest po prostu, to nie jest taki frazes. Dzięki Ci, Panie, za Twoją moc. Ale... A gdzie ta moc? Jaka moc? Jak wszyscy bez mocy. Bezmocni, słabi, wykończeni, wycieńczeni. Gdzie ta moc? Gdzie te znaki i cuda? Jest różnica, tak? Tak czy nie? Łukasza 6,19. A cała rzesza pragnęła się go dotknąć, to jest mowa o Jezusie, dlatego, że moc wychodziła z niego i uzdrawiała wszystkich. Słuchaj, to nie jest, to co ja wam czytam, to nie jest jakiś komiks. Tylko to jest Słowo Boże. Więc Jezus idzie, ludzie wyciągają ręce i jak wyciągają ręce, żeby się go dotknąć, to nagle co? Moc wychodzi z Jezusa. To jest realna moc, że ona wychodzi, że ona może wyjść. Jezus nie wyszedł sam z siebie, tylko moc wyszła z Jezusa. Amen? To jest realność mocy Bożej. Wiesz, ja po prostu Ci życzę takiego sposobu myślenia. Jak ja się nawróciłem, to właśnie w taki sposób funkcjonowałem na co dzień. Właśnie w taki, że ja po prostu patrzałem, co się będzie działo. Dzisiaj po prostu wygląda to śmiesznie, sam się z siebie trochę śmieję, ale myślę sobie, że wtedy byłem bliższy prawdy niż dzisiaj. Bo nie czekałem długo, żeby sprawdzić, co się będzie działo, tylko sprawdzałem, bo jest napisane, że mam moc, ja mam objawy tego, że mam tą moc, biblijne objawy, więc to może ze mnie wyjść. Zupełnie jak z grypą. Mam objawy, mogę zarażać. Rozumiesz? Tylko teraz, czy ja to chcę uczynić? Czy ja chcę żyć w posłuszeństwie? Czy ja rozumiem, że w ten sposób Bóg chce dotknąć świata? Halleluja. Więc Jezus szedł, próbujcie go dotknąć, moc wychodziła z Niego. Jezus sam był tego świadomy, że moc wychodzi. Ewangelia Łukasza 8,46, a Jezus zaś rzekł. Dotknął się mnie ktoś, poczułem bowiem, że moc wyszła ze mnie. Więc wiesz, nie tylko moc wychodziła z Niego, ale on był świadomy, że ona wychodziła. Moc była, a potem jej nie było. Wiesz, to jeszcze to dodatkowo pokazuje, że ta moc była czymś, co była mu dana, ponieważ mogła być oddana. I on czuł różnicę, kiedy moc jest, a kiedy jej nie ma. To już bardziej łopatologicznie nie można wytłumaczyć. Wiesz, to po prostu moc, to jakby na wagę można było. Że wiesz, stawiamy człowieka na wadze, moc wyszła, czym mniej waży. No na takiej zasadzie. Nie mówię, że tak to można zmierzyć, oczywiście. No może to jest inna miara tego, ale jakaś miara jest. Bo Jezus poczuł, jest sposób doświadczalny, Jezus poczuł, że moc z Niego wyszła. Alleluja. Czasami się tak czuję po kazaniu, po dobrym kazaniu. Głoszę. Po prostu ludzie zachwyceni, później przychodzą, pastorze, podziękować. Chciałem, bo takie fajne było. Ja tak już nie wiem, za co dziękuję. Bo ja już jestem na innej planecie. Ja już chcę się położyć i kroplówkę, żeby mi podłączyli z EPO. Bo po prostu czuję, że coś było, ale czegoś nie ma. Jakby mi chcieli powiedzieć, pastorze, ale dobre kazanie powiedziałeś, to była rewelacja. Słuchaj, chodź do nas, teraz powtórzysz to. Oj, nie wiem. Nie wiem. Bo coś wyszło ze mnie. Okej? Więc czy ty masz tego świadomość? Ale nie mocy twojej, która cię opuszcza, na zasadzie, że po prostu jesteś zmęczony i musisz się przespać i najeść, ale tu jest bardzo podobnie z mocą Bożą. Ona tak samo wchodzi i wychodzi. Alleluja. No ale po co to? Po co to wszystko? Wiesz, jak się modliliśmy na spotkaniu dla liderów w poniedziałek i wstawialiśmy się za kościół, miałem wyraźny obraz tego, że jesteśmy na naszym spotkaniu i są tutaj osoby, które siedzą pod takimi, wiesz, szklanymi kloszami, jak do chowania sera przed muchami. I że tu się po prostu, wiesz, dzieje. Uwielbienie jest po prostu. Chwała. Ktoś coś przeżywa. Czytane słowo. Modlitwy. A człowiek, który wszedł, dalej siedzi, jak siedział. I wrażenie jest takie, że wszystko, co w jego stronę jest posyłane, słowo, inspiracja, modlitwa, nie mogli sobie pozwolić na budynek, który chcieli sobie kupić. Musieli wiele rzeczy przeprogramować. Ale prowadzą tą pracę od wielu lat. I opowiadała o człowieku, zadzwonili do niej z pomocy społecznej i powiedzieli, że jest taki człowiek w strasznym stanie, on praktycznie już prawie umierał, który jest na dworcu w szkole. I oni pojechali, zabrali go. Nakarmili go, wyprali, przebrali, zajęli się z nim przez jakiś czas. On był w głębokim alkoholizmie. Głęboki, on był na krawędzi śmierci. Zabrali go, powiedzieli, że załatwią mu ośrodek wychowy. Dobrze, on powiedział jeszcze, że chce, żeby go zawieźli do ojca, zanim pojedzie do ośrodka. Zawieźli go do ojca, co się okazuje, jego ojciec to profesor fizyki. Człowiek pojechał do ośrodka odwykowego do Janowic, spędził tam, nie wiem, rok czy dwa lata, wrócił po odwyku, jest stabilnym abstynentem, jest w zborze, tak? I teraz wiecie, na koniec, najbardziej rzecz, która mnie dotknęła, historia życia tego człowieka. Był policjantem po szkole policyjnej, ten człowiek. Spowodował wypadek i policja, żeby po prostu nie było afery, powiedziała dobrowolnie, zrezygnujesz z pracy i nie będziesz miał sprawy, ty już zrezygnował. Ale i tak dostał wyrok niższy, dzięki temu, że dobrowolnie zrezygnował, ale poszedł siedzieć. Jak poszedł siedzieć, jego żona się z nim rozwiodła i wymeldowała go z domu. Jak wrócił, nie miał już swojego życia. I bardzo szybko znalazł się na dnie. I teraz wiesz, co pomyślałem? My tych ludzi wszystkich widzimy. W ogóle nie znamy historii życia tych ludzi. My pojęcia nie mamy. My ich wszystkich pakujemy do jednego worka i nie zdajemy sobie sprawy, co za tą tragedią się kryje. I powód jest taki, że owoc Ducha Świętego sprawiłby, żebyśmy byli zainteresowani, to jest jedna rzecz, a moc Ducha by sprawiła, żebyśmy byli w stanie skutecznie im pomóc. I Bóg tego naprawdę chce od nas. Jimmy Dodds parę razy już był u nas w kościele i za każdym razem udało mu się to powtórzyć. Zatrosz się o tych, których nikt nie chce, abyś miał tych, którzy wszyscy chcą. I ja wierzę, że Kościół, który po prostu pochyla się nad zrujnowanym życiem, to jest Kościół, który będzie przez Boga bardzo błogosławiony. Ja tak wierzę. Mówiłem wam o tym, że czytałem artykuł o jałmużnie i po prostu autor powiedział, że my myślimy tak, że my chcemy ciągle te wędki ludziom rozdać, bo nie chcemy tych ryb, wędki. I autor tego powiedział, Bóg zawsze dopuści, żeby Kościół miał takich, którym wędki nigdy nie wściśnie. Żeby pozostał Kościołem i żeby rozumiał słowa Jezusa, że jeśli nakarmiliście tego najmniejszego, najsłabszego, to mnie nakarmiliście. Jak odzialiście tego bez ciuchów, to mnie odzialiście. Jak napoiliście i tak dalej. I Bóg zawsze się zatroszczy, że będą tacy, którym wędki nie wciśniemy. Tylko pytanie jest, co my w tym momencie zrobimy. Odszedłem od tematu. Wracam do mocy Bożej. Okej? Więc wiesz, musisz być świadomy tego, jak bardzo potrzebujesz mocy. Bo w tym momencie nic nie możesz uczynić. Jesteś nieskuteczny, jeśli chodzi o rozprzestrzenianie Królestwa Bożego. Cały czas się stykasz z kloszami. I z tymi, którzy jakoś się udało im wydostać pod tego klosza. Dzięki łasce Bożej. Amen? Ale Bóg ma coś więcej. Bóg chce naprawdę wyzwolić swoją moc. Halleluja. Dobrze, jaki fragment ostatnio czytałem? Okej, okay. Moc wyszła ze mnie. Jezus odczuł. Ewangelia Łukasza 24:49. Oto ja zsyłam na was obietnicę mojego Ojca. Wy zaś pozostańcie w mieście, aż zostaniecie przyobleczeni mocą z wysokości. Kolejna ilustracja do mocy to jest coś, w co można się ubrać. Przyoblec to jest takie archaiczne słowo na ubrać się. Amen? Więc przyoblec się to jest znaczy po prostu ubrać. Więc my nie mamy chodzić goli. W naszym życiu chrześcijańskim. Wiecie, Księga Objawienia to bardzo dobrze pokazuje, bo mówi człowieku, biedny i goły, tak? Czy jak to jest tam powiedziane? Kup sobie maści drogocennej, namaść sobie oczy, żebyś zobaczył, żeś nagi. I teraz wiesz, Kościół, który jest Kościołem, który jest przesiąknięty prawdami, rozumowaniem, może wyglądać bardzo tak, wiesz, odziany. Bo nikt nie rozumie tego, co oni praktykują, w związku z tym jest jakoś tak poniżony, a on jest mądry. Ale realność jest taka, że bez mocy Bożej my jesteśmy wszyscy golce. Amen? Pamiętacie tą bajkę o królu, tak? Król jest nagi, tak? Szaty króla, jak to było? Nowe szaty króla. I powiem wam, że świat tak patrzy na Kościół. Kościół myśli, mamy Boga, mamy Biblię, a świat patrzy na to i mówi po prostu w golce. i szydzi, tak? Bo po prostu, bo jest pewien brak. Znaczy, to jest inna strona medalu, że świat zawsze będzie jakoś szydził i odrzucał i fajnie tu nie będziemy mieli, nawet jak będziemy mieć moc, tak? Bo za moc też można oderwać. To jest inna kwestia. Ale ja mówię o czymś takim, że my po prostu czasami myślę, że niesłusznie dziwimy się, że świat nie łapie, co tu się dzieje. A świat jest bardzo taki prosty w sposobie myślenia. Patrzy, no nie ma. A oni mówią, że ma. Nie, no śmiesznie. Bardzo prosto. Dzisiaj nawróciłem, mieliśmy taką grupę charyzmatyczną, modliliśmy się i była taka głośna akcja, bo Bóg nam powiedział, że mamy pojechać do innego miasta i modlić się o dziewczynę, która nie widzi. I to się rozniosło po internacie, wśród ludzi, którzy nie byli wierzącymi. W związku z tym, jak po tym seansie, na który wyjechaliśmy, żeby tam uzdrawiać tą osobę, prawda, wróciliśmy, były sprzeczne opinie. Niektórzy mówili, tak, została uzdrowiona. A inni mówili, nie, jeszcze musimy poczekać. Ale wiecie, ekscytacja powoduje to, że wieść się niesie bez względu na to, co zawiera. Tak? I do nich tam zaczęło docierać w internecie. I oni po prostu przyszli na spotkanie. Ja po prostu przychodzę na spotkanie, modlę się, byłem prowadzącym, otwieram oczy, patrzę, w mój kumple z klasy stoją, niewierzący. Ja mówię, ups. No ale dobra, zrobiliśmy spotkanie jak zwykle. Głosiliśmy słowo, modliliśmy się i tak dalej. Ale później rozmawiałem z tym człowiekiem, parę lat później, który do dzisiaj nie jest wierzący, który właśnie wtedy stał obok mnie. Dzisiaj pracuje na uczelni wyższej w Warszawie. Rozmawiałem z nim parę lat później. I on mówi, Marek, to była jakaś totalna ściema. Gadaliście, że tam ktoś był coś uzdrowiony. Później się okazało, że to lipa. Byłem u was na spotkaniu, nic szczególnego nie zauważyłem. Oczywiście, my, chrześcijanie, mamy też, może to jest prawdziwe, ja nikogo nie potępiam. My mamy po prostu też teorię na to, tak? Że Bóg zaślepił umysły niewierzących, aby nie świeciło światło Ewangelii. I to, ja nie wiem, jak z nim jest, ja nie sądzę. Być może Bóg, może to była łaska dla niego, żeby uwierzył, a on zatwardził swoje serce. Nie wiem. W ogóle nie wiem, jak było. Ale w związku z tym, że nie wiem, również dopuszczam, że może właśnie było tak. Że nie było tego przeobleczenia się w mocy. Amen? Że on zobaczył goliznę. Zobaczył nasze pośladki. I powiedział, śmieszne. I do dzisiaj jakoś ma taki trochę dystans do tego wszystkiego. To wie. Ale jakkolwiek nie mamy się potępiać, tylko co mamy robić? Mamy szukać tego. Amen? W Starym Testamencie jest słowo, które mówi, szukajcie Pana i mocy Jego. Ustawicznie wypitujcie się o oblicze Jego. Więc to jest nasze zadanie, żeby tak pojmować nasze życie, jako życie zasilane mocą Ducha Świętego i w tą stronę żyć. To jest nasze zadanie. Bez oglądania się na innych. Czy inni tak żyją? Jakie to ma znaczenie? Od czasu do czasu słyszę świadectwo młodych ludzi, którzy szukają Ducha Świętego, przeżywają Jego znaki i cuda. Czasami ci ludzie pojawiają się u nas w kościele, nie wiem, czy zauważyliście, nie są członkami tego kościoła. Niektórzy jeszcze chciałem po spotkaniu i pytałem, a kto to był? Ja mówię, też się tam kiedyś pytałem, a kto to jest? A Bóg mi powiedział, to jest Filip. No to dziewczyna jest. A Bóg mówi, nie, to Filip. To jest dziewa po polsku. Jaki prawda, nie jest członkiem, jest kościele, a w ogóle w jakim kościele, no to nie. Bóg mówi, Filip, nie słyszałeś świadectw? Nie słyszałeś świadectw, jak Bóg uzdrawia? Cuda czyni? Opamiętaj się. Amen. Przyodziani. Dzieje apostolskie 1:8. Ale weźmiecie moc Ducha Świętego, który stąpi na was i będziecie mi świadkami. Weźmiecie moc Ducha Świętego. Kolejna ilustracja. Moc Ducha Świętego można wziąć. Zobaczcie, ile jest po prostu ilustracji. To jest bardzo konkretne. Można ją wziąć. Po prostu przychodzę i biorę. Dobrze, że to wyciągnęłam, co innego. Nic nie wiem, nie zauważyłem. Ala, nie przejmuj się, masz uporządkowaną torebkę. Naprawdę. Widziałem torebkę mojej córki. Jezu. Okej, weźmiecie, można ją wziąć. Moc Ducha Świętego można wziąć. Dzieje apostolskie 4:33. Apostołowie zaś z wielką mocą składali z wielką mocą świadectwo o zmartwychwstaniu Pana Jezusa. Czyli teraz głoszenie ma sens wtedy, kiedy jest z mocą Ducha Świętego. kiedy ja wiem, że Duch Święty coś tutaj czyni, że jest namaszczenie, że to nie jest po prostu gadka. A tam jest zresztą też powiedziane, że w związku z tym też przez ich ręce działo się wiele znaków i cudów, kiedy to czynili. Dzieje apostolskie 6:8, a Szczepan pełen łaski i mocy czynił cuda i znaki wielkie pośród ludu. Powiedzmy, normalne życie Kościoła. Powiedz, normalne życie Kościoła. Wiesz, my musimy utwierdzać to, co normalne. Ludzie czasami mówią tak, to jest taki normalny chrześcijanin. A bardzo ciekawe, czy on jest normalny. Bo kwestia jest zawsze, gdzie jest norma. Może jesteśmy nienormalnymi chrześcijanami. Bo normalny to jest ten, gdzie przejawia się moc w jego życiu. Halleluja. Amen. Moc. Gromie chwasty na ogródku i one przestają rosnąć. To jest realna moc. Ja gromiłem karaluchy, gromiłem, znikały. Różne rzeczy. Wiecie, co jest najciekawsze? Najciekawsze jest to, że te rzeczy manifestują się wtedy, kiedy za bardzo nie próbujemy tego opanować naszym intelektem, ale jesteśmy jak dzieci posłuszni, żeby zobaczyć te rzeczy. One natychmiast mają miejsce. Kiedyś pamiętam, Renia była u nas w kościele, może z pół roku i coś tam gadaliśmy. A on mówi, pastorze, ja się pomodlę. Oto, wie jak, ona w językach, wie jak to Renia w językach. A Renia mówi, jak się modlę w językach, zawsze się coś zmienia. Zamyślę, ale mądrala. Pół roku w kościele i ona tak się modli, że to się wszystko zmienia i ona się teraz o mnie będzie modliła. Ale to był taki czas, w którym... Nieprawda? Nieprawda? Okej, dobrze. Nie ma, pierwszy rząd mam przerąbany. Raz, dwa, trzy. Osobom już się naraziłem. Następne czekają w kolejce. Okej. Halleluja. Amen. Rzymian 15:19. A może wcześniej troszkę, bo to jest 15:18. Rzymian 15:18. Świetny werset. Apostoł Paweł mówi o swoim głoszeniu Ewangelii. On mówi tak. Powiedz moc. Nie odważę się bowiem mówić o czymkolwiek, czego Chrystus nie dokonałby przeze mnie, aby przywieść pogan do posłuszeństwa słowem i czynem, przez moc znaków i cudów oraz przez moc Ducha Świętego, tak iż począwszy od Jerozolimy i okolicznych krajów, aż po Irydię, rozkrzewiłem Ewangelię Chrystusową. Ewangelia zaczyna się rozprzestrzeniać wtedy, kiedy moc jest obecna, kiedy moc działa. Halleluja. Dobrze, teraz dochodzimy do tego, już kończę o mocy. I teraz o jednym szczególnym przejawie, który jest źródłem wielu zgorszeń. Więc jeszcze parę wersetów tylko o mocy. 1 Koryntian 4:20. Albowiem Królestwo Boże zasadza się nie na słowie, lecz na mocy. Królestwo Boże rozprzestrzenia się przez to, że jest realne oddziaływanie Boga w życiu ludzi. Wtedy przychodzi moc. Kiedy ludzie to czują. Kiedy wiedzą o tym, że coś takiego ma miejsce. Że nie jesteśmy w sferze idei, ale jesteśmy w sferze realnej mocy. 1 Koryntian 16:13. Czuwajcie, trwajcie w wierze, bądźcie mężni, bądźcie mocni. Amen? Jaką mocą my mamy być mocni? Oczywiście, mocą Ducha Świętego. To jest źródło naszej mocy. I ostatni fragment o mocy. 2 Koryntian 4:7. Mamy zaś ten skarb w naczyniach glinianych, aby się okazało, że moc, która wszystko przewyższa, jest z Boga, a nie z nas. I to jest właśnie ten paradoks, którego intelekt nie znosi. Jak może być tak, że to, co jest mocą, zamieszkuje tam, w tym, co mocą nie jest? To się kłóci, tam jest zgrzyt. Dlatego my jesteśmy, bardzo łatwo powiemy o sobie, że jesteśmy słabi i bardzo ciężko nam jest wyznać, że jesteśmy w tym samym momencie mocni. Ale normalne życie chrześcijańskie właśnie na tym polega, że jestem słaby i wtedy jestem mocny. Ponieważ moc, która wszystko przewyższa, nie jest ze mnie, ale jest z Boga i jest z mocy Ducha Świętego. I to niech się sklei w twoim życiu. I niech to pokona twoje intelektualne wyobrażenie o sobie. Kim ty jesteś? Jesteś mocny nie wtedy, kiedy ty jesteś mocny. Ale wtedy, kiedy moc ci została udzielona i mimo wszystkich słabości zaczynasz wydawać owoce Ducha Świętego i zaczyna objawiać się moc Ducha Świętego w twoim życiu. Halleluja. To jest piękne. I teraz, słuchajcie, na koniec, może to nie będzie koniec, może to będzie dłużej trwało, ale chcę powiedzieć o jednym z przejawów tej mocy. Jezus powiedział tak, Ewangelia Marka 16:17. I ja myślę, że tego bardzo potrzebujemy. bo ja tego mało widzę u nas w kościele i jestem, i myślę, że to jest poważny problem. Marka 16:17. A takie znaki będą towarzyszyły tym, którzy uwierzyli. W imieniu moim demony wyganiać będą, nowymi językami mówić będą. Powiedz, nowymi językami mówić będą. Jakieś 2 lata temu został wybrany nowy prezbiter w jednym z kościołów zielonoświątkowych w Polsce. I na zjeździe, kiedy został wybrany, kiedy go pytano, czym pragnie się zająć w najbliższych latach, powiedział tak. Jedną z rzeczy, na którą chcę zwrócić uwagę, to jest taka, że mamy w naszych zborach zielonoświątkowych ludzi, którzy nie modlą się innymi językami. I mówi, to jest poważny problem. Ja, wiecie, ja się zgadzam, ponieważ ja myślę, że to jest jeden z najprostszych, najłatwiej osiągalnych, zresztą tak słowo o tym mówi, sposobów doświadczenia mocy Boga i widzenia Jego przejawów w swoim życiu. To jest właśnie modlitwa innymi językami. Jezus powiedział, tym, którzy uwierzą, będą towarzyszyły takie znaki, nowymi językami mówić będą. Ja chcę właśnie teraz o tych językach coś powiedzieć. Wiesz, i ktoś może powiedzieć, że to jest taki najdziwniejszy z darów, bo nie wiadomo, o co chodzi. Bo jak proroctwo, to wiemy, że jest poselstwo, jak jest znak czynienia cudów, to mamy cuda, jak jest uzdrowień, to mamy uzdrowienia i tak dalej, i tak dalej. Przy każdym tym darze Ducha Świętego czy przejawach mocy jest jakiś sens, jakiś owoc. A z językami jest bardzo dziwnie. Ale wiesz, jest bardzo ciekawe, że już Stary Testament zapowiada, że coś takiego będzie miało miejsce. I nasza Biblia zepsuła to. Prawdopodobnie luteranie, którzy tłumaczyli naszą Biblię brytyjską, tak zwane, po prostu zepsuli to. I księga Izajasza 28:10 przetłumaczyli to tak. Przyznam wam i zwróćcie na to uwagę. Izajasza 28:10-11. Kto ma 1000-latkę na sali? Zapytam. Dziennik. No, będziecie musieli uwierzyć na słowo. Najpierw przeczytam z Brytyjki. Jest powiedziane tak. 28:10. Bo paple, przepis za przepisem, nakaz za nakazem, trochę tu, trochę tam. Zaiste przez jąkających się i mówiących obcym językiem przemówiłem do tego ludu. Tak jest to przetłumaczone. Ale bibliści, którzy po prostu jakoś starali się dociec, to jest w wielu, wielu językach na świecie, oni mówią, że ten Izajasza 28:10 nie da się przetłumaczyć. Bo cały ten werset jest napisany językiem niezrozumiałym. I w 1000-latce czytamy tak. Teraz taki smaczek dla intelektu, tak? Izajasza 28:10. Bo saf, salaf, saf, salaf, kaf, laf, kaf, lakaf, zer, szem, zer, szam. Przeczytałem z 1000-latki teraz, przeczytałem Izajasza 28:10. Przetłumaczyłem, polskie tłumaczenie. Czyli jego brak. Jest powiedziane, zaprawdę wangergami jąkałów i językiem obcym przemawiać będę do tego narodu. Iż Bóg już dawno w swoim zamyśle miał właśnie ten dar mówienia innymi językami. Zresztą też inni, którzy mówią, że to jest właśnie to, o czym jest powiedziane w psalmach. Że z warg niemowląt i ssących uczynię chwałę, tak? Tam jest powiedziane. Tak. Ktoś może to zacytować, dobrze? Okej, nie będziemy szukać. Okej, i teraz więc wracamy do tego daru mówienia innymi językami. Pierwszy do Koryntian mówi tak, bo głupstwo Boże jest mędrsze niż ludzie, bo słabość Boża mocniejsza niż ludzie. A to, co u świata głupiego wybrał Bóg, aby zawstydzić mądrych, a to, co u świata słabego wybrał Bóg, aby zawstydzić to, co mocne. Wiecie, jak zostałem pastorem i mieliśmy kilku pracowników w biurze, to zawsze rano spotykaliśmy się na godzinną modlitwę. I wtedy w tym biurze wszyscy mieli największy problem ze mną, bo ja nie potrzebowałem dużo czasu, żeby się rozpędzić w modlitwie i żeby trwać w niej przez godzinę. Natomiast wszyscy inni ze mną mieli problem. Dlaczego? Dlatego, że ja przez całą godzinę potrafiłem modlić się w językach. I to bardzo głośno. Wiesz, ja kiedy myślę o tamtym czasie, to myślę, że to był czas bardzo owocny, ponieważ ja korzystałem z tego daru. I teraz ja za chwilę może jeszcze coś powiem. Mówienie językami, tłumaczenie języków, poselstwo w językach, modlitwa w językach, różne rodzaje języków. Tak za chwilę do tego dojdę. Ale na razie chcę zwrócić wam uwagę na to, że to jest najbliższy dar Ducha Świętego, który jest dla ciebie osiągalny, w którym ty możesz budować swojego wewnętrznego człowieka i napełniać się mocą Bożą. We wtorkowej modlitwie, jak się zeszliśmy, tak w ciągu dnia myślałem o tej modlitwie, co myślałem, dzisiaj będziemy się modlić w językach. Jak zjechaliśmy się, to przez pierwsze pół godziny modliliśmy się tylko w językach. Było ciekawe, że jak przyjechałem, to Zbyszek miał dokładnie taką samą inspirację. Mówił, bo mnie ostatnio tam rzadko bywało i Zbyszek prowadził te modlitwy. Zbyszek mówi, że jak jechał tą modlitwę, to tak właśnie czuł, że tak trzeba będzie zrobić, trzeba będzie modlić się w językach. Jest coś niesamowitego, ponieważ języki to jest mowa Ducha Świętego. W Dziejach Apostolskich, kiedy oni mieli otrzymać Ducha Świętego, kiedy on miał stąpić na nich, to jest powiedziane, że kiedy stąpił na nich, to oni wszyscy zaczęli mówić innymi językami. Więc to był pierwszy objaw. Oni stali, dom napełnił się wiatrem, językami ognia i oni zaczęli mówić innymi językami. Więc ty masz namacalnie, tak jak mówiliśmy, moc weszła, wyszła, przyodziany w moc, przyjął moc, wziął moc, to tutaj masz właśnie dokładnie obraz, którego ty możesz, który możesz zastosować. Możesz korzystać z mocy Ducha Świętego poprzez moc innych języków, które są mową Ducha Świętego w twoim życiu, kiedy on zaczyna, kiedy zostajesz nim napełniony. Halleluja. Ja was bardzo zachęcam do tego. Czasami przychodzimy do kościoła, jesteśmy nie tylko w kościele, ale w ogóle w całym tygodniu i w wielu sytuacjach naszego życia. Powiem ci, masz to po prostu w zasięgu ręki. Jak mówi list do Rzymian, że na twoich wargach jest ta moc. Blisko ciebie, w ustach twoich. Tam jest mowa o czym innym, jeżeli wyznasz, że Jezus jest Panem. Ale tu jest dokładnie tak samo. Niektórzy ludzie mówią tak, no ale czy ja mogę w każdej chwili zacząć mówić Duchem Świętym? Duchu Świętym? Tak, bo pierwszy list do Koryntian o tym mówi, żeby mówić albo nie mówić i że to jest nasza decyzja, czy my z tego daru korzystamy, kiedy otrzymaliśmy Ducha Świętego. Kiedy zostałeś napełniony Duchem Świętym, to prawdopodobnie pierwszy objaw, jaki będzie taki, że będziesz mówił innymi językami. I od tego momentu możesz mówić, kiedy chcesz. Ja pamiętam, kiedy ja zostałem ochrzczony Duchem Świętym, ja tego wszystkiego nie rozumiałem, ale przeczytałem jedną dobrą książkę, oni mówią innymi językami, chyba beletrystyka, opowiadała świadectwa różnych ludzi, ale bardzo fajne było w tej książce, tam cała doktryna była równocześnie zawarta. Więc ja od pierwszego dnia, ja zacząłem się modlić. Kiedy zostałem ochrzczony Duchem Świętym, modlił się wtedy o mnie aktualny biskup Kościoła Ziemiświątkowego, Marek Kamiński, więc nie byle kto się modlił o mój krzyż z Duchem Świętym, więc mój krzyż z Duchem Świętym jest prawdziwy. On wtedy był studentem seminarium ziemiświątkowego, kiedy się modlił o mnie. Kiedy się pomodlił, kiedy zacząłem mówić innymi językami, ja mówię, i co ja mam teraz z tym zrobić? A on mówi, nie przestawaj się modlić. Ja mówię, jak długo? On mówi, wiesz co, najlepiej cały dzień módl się w języku. Ja wyszedłem z kościoła, to było w Słupsku, w kaplicy tam kościoła ziemiświątkowego. Poszedłem nad rzekę, tam jest kilka mostów, na Słupi, w Słupsku. I chodziłem jednym brzegiem do jednego mostu, ostatniego. Przechodziłem drugą stronę, szedłem drugą stroną, mijałem wszystkie mosty. Szedłem na koniec miasta do ostatniego mostu, przechodziłem. Pamiętam to i cały dzień tak spędziłem. Modląc się w językach. To było fascynujące zupełnie dla mnie. Ja mówię, co to jest w ogóle? I później zaczęliśmy, później to zaczęło, wiesz, i to jest właśnie ciekawe. To jest bardzo ciekawe, że dzisiaj najbardziej rozwijającym się chrześcijaństwem na świecie jest chrześcijaństwo charyzmatyczne, które mówienie językami, no to jest chlebek powszedni. Wszędzie to się po prostu pączkuje. Wiesz, ludzie mają problem z katolikami i tam tymi rzeczami, które Bóg czyni. Ale Bóg nie ma. Bóg dopada jednego katolika, napełnia go Duchem Świętym, on zaczyna modlić się innymi językami i zaczyna rozprzestrzeniać Ewangelię wokół siebie. To się wydaje nam dziwne, bo to powinno być zgorszenie, to jest wariactwo. Ale dokładnie według świadectw przez ostatnie ponad już 100 lat jest tak, że tam, gdzie wstępuje Duch Święty i gdzie ludzie zaczynają mówić językami, tam natychmiast zaczyna się rozszerzać Ewangelia. Wiesz, ja przyszedłem do internatu po tym przeżyciu i ja mówię do mojego kolegi, słuchaj, teraz już jestem w innym miejscu. Wcześniej rozmawialiśmy o religii, ja byłem ministrantem, dużo rozmawialiśmy, ale ja mówię, słuchaj, coś się radykalnie zmieniło. A on mówi, co? Ja mówię, teraz już nie muszę przychodzić, żeby się spotykać z Bogiem. A on mówi, jak ty nie musisz teraz? Co, przestałeś być wierzący? Mówi, nie, teraz Bóg jest we mnie cały czas. I on po prostu taki gały na mnie zrobił. Ale on mówi, ale jak to? Ja mówię, no zobacz, pokazałem mu Dzieje Apostolskie. I mówię, wiesz, oni otrzymali Ducha Świętego, on wstąpił, zamieszkał w nich i oni zaczęli modlić się innymi językami. I ja mówię, ja też zacząłem. Mówi, tak, to pokaż. Ja proszę. I on tak poszedł. I zaczął myśleć. Zaczął się zastanawiać. Co się dzieje? Co się dzieje? Wiesz, to jest to. Moc Ducha Świętego, ona przełamuje warownie, które są w wymyśle. My czasami myślimy, że jak my wszystkie nasze dziwactwa, tak zwane, według oceny intelektualnej, schowamy pod poduszkę naszego życia, gdzieś pod łóżko i w kościele będziemy tacy... Witamy was serdecznie, mamy nadzieję, że macie dobry czas. To my pozyskamy ludzi, to według ekonomii Bożego Królestwa jest dokładnie odwrotnie. Że wtedy, kiedy my decydujemy się, żeby ta mądrość Boża wyszła na wierzch, która w oczach ludzi wygląda jako głupstwo, to wtedy uruchamiamy moc Ducha Świętego, która zaczyna zmieniać świat. Alleluja! I to jest zupełnie ciekawe zjawisko. Kiedy ty możesz, wiecie, w mojej klasie kilku ludzi się nawróciło przez to, że im zademonstrowałem, jak modlę się w Duchu Świętym. Bo to jest po prostu niezły hit. Kolega, którego znali, którego widzieli, jak żyje, co robi, nagle coś takiego. To jest po prostu niezły czar. Teraz się trzeba do tego odnieść. Albo zrywam relacje. No albo próbuję to jakoś pojąć i coś więcej na ten temat usłyszeć, bo nic pomiędzy się nie zmieści. No nie mogę już dłużej do niego przychodzić i mówić, coś stary, co słychać, jak ja mam ten obraz tego gościa. I to tak się dzieje. Wiesz, rozmawialiśmy właśnie z reżyserką takiego filmu, o którym Krzysztof Żukowski mówił, byliśmy na tej debacie, taka, można powiedzieć, charyzmatyczka. Wiesz, po prostu ta reżyserka, która kręciła ten dokument o niej, ona mówi, że po prostu po zetknięciu się z nią, ona mówi, nie mogę się odkleić od tego tematu. I to mnie tak zafascynowało. Zwykła kobieta, uzdrawia chorych, modli się o ludzi, jest taka normalna, a właściwie nienormalna, bo jak ona się czasem ubiera? Nie mogę tego znieść. Ale nie jest to coś. Rozumiesz? I ty będziesz miał tak samo. Możesz sprzedawać w sklepie, po prostu wydawać wędlinkę, chlebek, ktoś podchodzi z drugiej strony lady, zaczyna gadać, bo ze sklepowymi ludzie lubią gadać, niektórzy, a ty zaczynasz mówić. Nagle mówisz, że mogę się o panią pomodlić. Teraz, bo mi da rękę. Shirlaki manasetu parla karalaya, ziembriole kere besido damanaya. I co się dzieje? Albo się nawraca, albo nie. Ale jedna rzecz jest pewna, całe osiedle będzie wiedziało o tej sklepowej. Bo zagadała do niej ta, która zagaduje, a ta, która zagaduje, zagaduje też gdzie indziej. Amen? I to jest właśnie tak się dzieje. My myślimy, że po prostu będziemy poprawni. Nic nie będzie z naszej poprawności. Nikogo nasza poprawność nie dotknie. Ludzie szukają realności, Boga. Chcą Go zobaczyć w akcji, w działaniu. I to jest właśnie to. To jest to. Ten Izajasza 28:10, to powiem wam, dla mnie jest fascynujące. Jak macie Biblię tysiąclecia w domu, to sobie to przeczytajcie. To jest fascynujące. Halleluja. Więc mówienie innymi językami. Teraz tak. Więc oni zaczęli mówić innymi językami w drugim rozdziale Dziejów Apostolskich, tak? Znamy to, znacie to. Teraz chcę wam przekazać dwa obrazy przyjęcia Ducha Świętego. Pierwszy z domu Korneliusza. To była, wiecie, sytuacja niezwykła, bo to był dom poganina. Piotr był Żydem. Od momentu pięćdziesiątnicy do momentu, kiedy Piotr znalazł się w domu Korneliusza, Rzymianina, poganina, minęło około 10 lat. W jednym komentarzu czytałem. Więc Żydzi, już była duża grupa Żydów, chrześcijan, którzy byli napełnieni Duchem Świętym, którzy uznawali Jezusa jako Mesjasza żydowskiego, ale no nie mogli się wybić poza swoje ramy. Szczególnie dlatego, że sami mieli gdzieś ten ucisk, że oni się z gojami nie będą mieszać. I mimo tego, że Jezus powiedział i Symeon o Jezusie prorokował, że On będzie światłem dla pogan, to mija 10 lat od pięćdziesiątnicy, oni nie mogą wyjść. Więc Piotr się tam znajduje pod wpływem strasznie dramatycznej akcji, którą Duch Święty z aniołami musiał nagrać, bo muszą tam po prostu Piotrowi pokazywać płazy, gady, później w domu Korneliusza jacyś aniołowie przychodzą, później ci aniołowie idą tam, idą do tamtego i mówią mu to. I on po prostu w końcu Piotr zgłupiał, z tyłu mówi, nie, no dobra, może i to Bóg, bo tobie przerasta, idziemy. Poszedł, spotkał się z Korneliuszem, Korneliusz był gotowy, całe domostwo, całe swoje ojko z znajomych zebrał po prostu w chacie i mówi do Piotra, teraz mów. Piotr mówi, zaczyna od tego. Wiecie, że mi tu nie wolno być. Tak się zaczyna jego kazanie. To jest w ogóle hit kaznodziejstwa. Przyszedł, po prostu zaprosili go, żeby coś powiedział, a on zaczyna od tego, że tak naprawdę, słuchajcie, to jest dla mnie, to jest niegodne dla mnie. Tak jak kiedyś byłem na konferencji z jednym Szwedem, cały dzień spędziliśmy, później się żegnaliśmy pod fotelem, a ja do niego mówię, że to był dla ciebie przywilej, że spotkałeś mnie. Taki jest gryp, tak? Privilege, tak? To zamieniłem. I tu Piotr wstaje, prawda? I mówi teraz w tym momencie, wiesz, że tak naprawdę to mnie tu nie powinno być. Bo Żydzi, jak wiecie, nie mieszają się z innymi. To są wyżej. Ale zaczyna mówić. W końcu, wiesz, bo jest przymuszony. Ci aniołowie te widzą. Zaczyna mówić. I kiedy mówi, wstępuje Duch Święty. I teraz zobaczcie, to jest po prostu, to jest bardzo ciekawe, po czym oni poznają, że to jest Duch Święty. Dzieje apostolskie, 10 rozdział, 44 wiersz. A gdy Piotr jeszcze mówił te słowa, zstąpił Duch Święty na wszystkich słuchających tej mowy i zdumieli się wierni pochodzenia żydowskiego, którzy z Piotrem przyszli, że i na pogan został wylany Duch Święty. Pełny zaskok. Ale po czym oni poznali, że został wylany Duch Święty? 46 wiersz mówi, zupełnie niepodważalnie, słyszeli ich bowiem, jak mówili językami i wielbili Boga. Więc został wylany Duch Święty i jak oni poznali, że został wylany Duch Święty, jest wyraźnie powiedziane. Słyszeli ich bowiem, jak mówili innymi językami. Ty szukasz mocy Ducha Świętego. Proszę bardzo, zacznij mówić innymi językami. Zacznij i mów, i płyń, i spędź 15 minut, pół godziny, godzinę. Wiecie, ja myślałem, że języki to jest taka niepopularna rzecz. Niedawno się dowiedziałem o takim jednym dużym domu modlitwy, w którym mają główną salę, uwielbienie, modlitwy, różne rzeczy. Ale później dowiedziałem, że mają specjalny pokój na modlitwę tylko w językach. I tam ludzie chodzą i nikt się tam nie modli po angielsku, tylko wszyscy modlą się w języku. Gdzie ja z tym bardzo koresponduję, ponieważ ja najwięcej rzeczy, jakie widziałem, widziałem przez to, że się tylko w językach modliłem. Kiedyś przyszedł do nas człowiek na spotkanie, który był strasznie demonicznie związany. Ja później, dopiero po latach, dowiedziałem się, jak był demonicznie związany. Był w związku kazirodczym ze swoją matką, był w alkoholu, był jakiś tam, już zaliczył jakąś bezdomność i przyszedł do nas na spotkanie. Później mi opowiadał, że siedział na spotkaniu i po prostu czuł, że umiera. Był torturowany. Mówi, że nie rozumiał niczego, co było mówione. Nic nie rozumiał. Siedział jak po prostu zagipsowany. To było na Czackiego, obok Ministerstwa Finansów, dom Noty. Tam wtedy mieliśmy spotkanie. Więc ja głosiłem jakieś tam kazanie, tak jak teraz. On siedział, był torturowany. Tego wszystkiego się później dowiedziałem. A później wezwałem do modlitwy. I on mówi, że czuł, że musiał tam wyjść. Nie wiedział dlaczego, bo nawet nie wiedział, co się działo na spotkaniu. Tak był związany demonicznie. A ja w tym rzędzie, ludzi, którzy się wychodzili, po prostu modliłem się innymi językami nad wszystkimi. Widziałem to, jak to Ulf Ekman robi i tak samo robiłem w swoim kościele. I po prostu wiesz. Niektórzy ludzie tam, którzy przychodzi z innych kościołów, łapali mnie za rękaw. Pastorze, ale ja nie powiedziałem, o co ja chciałem, żeby się pomodlić. Ja mówię, nieważne. Duch Święty wie, zna potrzeby i po prostu na wszystko odpowiada. Nie zawsze się trzeba pytać. Więc ja się w tamtym czasie rzadko pytałem ludzi, po co przychodzą się o modlitwę. Zresztą to inna kwestia, że czasami my sami nie wiemy, po co my przychodzimy. Ani do kościoła, ani po modlitwę. Przynajmniej tak ze mną też. Więc po prostu, wiesz, więc się po prostu modliłem w językach. I teraz wiecie, świadectwo tego człowieka. On mówi, że jak położyłem na niego ręce i chwilę trzymałem ręce, ja się wtedy modliłem w językach, to mówi, nagle po prostu coś pękło, odzyskał jakby przytemność, ból odszedł i zaczął rozumieć. Ja wtedy, wiedząc, że on jest osobą pierwszy raz na spotkaniu, po modlitwie w językach o niego, dla niektórych chrześcijan to jest niedopuszczalne, bo najpierw trzeba powiedzieć cztery prawa duchowego życia. Oswoić jego umysł troszeczkę z Biblią, spróbować mu to sprzedać. Ale wiesz, Boża ekonomia jest inna. Boża ekonomia jest inna. Bóg działa nie tak, jak my sobie wyobrażamy. I wiesz, i on wtedy jak oprzytomniał, ja mówię, czy ty oddałeś kiedykolwiek życie Chrystusowi? On mówi, nie. Ja mówię, to się możemy pomodlić. Możemy. Oddał życie, modliłem się, w tym samym momencie zaczął mówić innymi językami i dzisiaj jest chrześcijaninem. Ma żonę chrześcijankę, ma dzieci chrześcijan i służy Bogu. A przyszedł na spotkanie, nie wiedział, gdzie był, co się dzieje i o czym tu mowa jest. Amen? I tu mamy ten dom Korneliusza. Ty chcesz mocy Ducha Świętego? Zacznij korzystać z daru mówienia językami. Po prostu zacznij. Wiesz, no ale jak to? To ja tego nie rozumiem. No przecież Biblia mówi, że tego nie rozumie. Zaraz tam będę czytał. Przecież umysł nie przyswaja mowy Ducha Świętego. Pierwszy list do Koryntian o tym mówi wyraźnie. Drugi przypadek otrzymania Ducha Świętego, i myślę, że on jest bardzo ważny dla wielu współczesnych chrześcijan, to jest Dzieje Apostolskie, 19 rozdział. To się działo w Efezie. Apostoł przyszedł, Paweł przyszedł do Efezu i spotkał pewnych uczniów. Oni są po prostu nazwani uczniami. Uczniowie. I rzekł do nich, czy otrzymaliście Ducha Świętego, jak uwierzyliście? A oni mu na to, nawet nie słyszeliśmy, że jest Duch Święty. Myślę, że to jest bardzo charakterystyczne dla nas. Bo my mówimy tak, Pan Bóg. Słyszeliście, nie? Takie Pan Bóg. Pan Bóg to, Pan Bóg tamto. Bo generalnie mało wiemy o Bogu. Ludzie się pytają, prawda, w ankietach na ulicy, prawda, kto jest w Trójcy Świętej, nie? No to tak tam. Tylko Ojciec, Jezus, Maria chyba. Prawda? Albo różne rzeczy, prawda? Każdy coś tam wrzuca. Generalnie, i powiem wam, my też gdzieś tak. Bo sobie przez to, że my nie przeżywamy realności, przejawów konkretnych Boga, no to po co nam ta cała systematyka, jak i tak to po prostu nie ma odniesienia do naszego życia? To czy Ojciec, czy Jezus, czy Duch Święty, to... Co za różnica? I tutaj właśnie ci uczniowie. Nawet nie słyszeliśmy, że jest Duch Święty. A On jest. I jest pewna różnica między Duchem i Synem, bo jest powiedziane w imię Ojca i Syna i Ducha. Więc coś jest na rzeczy. Wtedy rzekł, jak więc zostaliście ochrzczeni? A oni mówią, chrztem Janowym. Paweł zaś rzekł, ja chrzcił chrztem upamiętania i mówił ludowi, ażeby uwierzyli w tego, który przyjdzie po nim, to jest w Jezusa. A gdy to usłyszeli, zostali ochrzczeni w imię Pana Jezusa. A gdy Paweł włożył na nich ręce, stąpił na nich Duch Święty i mówili językami i prorokowali. Widzicie? Bardzo proste. Nie przeżywasz mocy? To ja się ciebie pytam, czy ty wiesz, kto to jest Duch Święty? No coś słyszałem gdzieś na lekcji religii. A jesteś ochrzczony? No ja nie wiem, jak jesteś ochrzczony? Są różne chrzty. A jest taki chrzest, który otwiera drogę do darów Ducha Świętego. To jest chrzest w śmierć i w zmartwychwstanie Pana Jezusa. Czy w ten sposób zostałeś ochrzczony? Jako osoba, która wierzy w Niego? Jako wyznająca swoje zbawienie? Ha! No i teraz mamy Duch Święty, teraz składamy na Ciebie ręce. A dlaczego ręce? A dlaczego nie? Jakby było, że mamy na siebie dmuchać, to byśmy dmuchali. A tu jest powiedziane, włożyli ręce. I tak naprawdę najczęściej tak było, chociaż w domu Korneliusza Piotr na nikogo rąk nie zdążył włożyć. Bo po prostu zaczęli mówić inny język. Bardzo różnie może być. Moja żona została ochrzczona Duchem Świętym, jak wiązała buty. Usiadła na krześle, zaczęła wiązać buty i zaczęła modlić się innymi językami. Mieliśmy gdzieś pójść do sklepu, ja przychodzę do pokoju, ona siedzi, taką miną, bardzo dziwną, buty rozwiązane. Nie chce się odezwać do mnie, boi się. Dlaczego się boi odezwać? No bo przed chwilą się odezwała. I to było coś dziwnego. Ja się zacząłem modlić, bo do mnie położył ręce biskup przyszły. Ale gdzie idzie jest, bardzo różnie jest. Amen. Wszystko jest kwestia, czy ty to rozumiesz. Ale rozum, że języki są właśnie tym pierwszym, najczęstszym przejawem i objawem działania Ducha Świętego. Więc modlili się innymi językami. I teraz słuchajcie, teraz tak, ponieważ my też mamy wiele zamieszania, ja bym chciał podkreślić kilka różnic. Pierwszy do Koryntian 12:10 mówi tak, jeszcze inny otrzymuje dar czynienia cudów, inny dar proroctwa, inny dar rozróżniania duchów, inny różne rodzaje języków. Więc języki mają wiele rodzajów. To nie są tylko są języki anielskie, są języki ziemskie. Prawda? Są świadectwa ludzi, tak jak w drugim rozdziale Dziejów Apostolskich, gdzie ludzie słyszeli konkretny język, konkretny dialekt funkcjonujący na ziemi. Ale są też języki anielskie, które nie funkcjonują na ziemi. Więc są różne rodzaje języków. Ale też jest inna różnorodność w tych językach, bo są języki, kiedy się modlisz językami, są języki, kiedy wielbisz Boga językami, są języki, kiedy modlisz się tymi językami. I one wszystkie są wymienione w Nowym Testamencie. Ludzie, którzy mają dystans do działania Ducha Świętego, ponieważ nie mieści się to troszeczkę w pojmowaniu, i to jest jak z historii mojego życia chrześcijańskiego, to jest główna bariera. Czy jestem w stanie uwierzyć w coś i może nie do końca zrozumieć. To jest pierwsza taka bariera do pokonania. To ci ludzie, którzy nie chcą tej bariery przekroczyć, otwierają 14 rozdział pierwszego listu do Koryntian i mówią, czytają o bałaganie, który był spowodowany w pierwszym kościele chrześcijańskim w Koryncie, mówieniem innymi językami. I zaczynają czytać wersety i cytować, że nie wolno mówić w zgromadzeniu językami, bo to nie przynosi pożytku. Ja dzisiaj sobie cały ten fragment dokładnie przeczytałem. Zaraz wam go też przeczytam i zwrócę uwagę na kilka rzeczy. Pierwsza rzecz, która mi przyszła do głowy. Oni musieli nieźle tymi językami nawijać całym zborem, skoro trzeba było poświęcić temu jeden cały rozdział listu. No właśnie, źle. Ale w tym samym rozdziale apostoł mówi tak, to jest pierwszy list do Koryntian, 14 rozdział, piąty wiersz. On mówi tak, a pragnąłbym, żebyście wszyscy mówili językami. Więc wiesz, bądźmy uczciwi wobec tekstu. Nie bierzmy tego tekstu dlatego, że nam te języki, te gęganie, chrząkanie po prostu wydaje się, że to zgorszy ciocię, którą zaprosimy na nabożeństwo. Niewierzącą. Nie bierzmy sobie własnej interpretacji. Paweł też mówi, językami mówić nie zabraniajcie. 39 wiersz. Amen. Osiemnasty wiersz mówi, dziękuję Bogu, że ja o wiele więcej językami mówię niż wy wszyscy. A oni tyle mówili, że to była po prostu już zadyma, tak? Więc wiecie, cały obraz się wyłania. Teraz tak, prześledźmy to. Przez chwilę tylko. Te różne języki, tak? Więc mamy dar mówienia, mamy różne języki. To jest 12 rozdział. 12 rozdział 10 i 28 mówi o różnych językach. 30 wiersz 12 rozdziału mówi, czy wszyscy mówią językami i czy wszyscy je wykładają. Więc wszyscy, niektórzy mówią, no tak, no nie wszyscy mówią językami. I to jest prawda, ale w pewnym konkretnym kontekście, a mianowicie takim, że 14 rozdział mówi, że mówienie językami to jest po prostu wygłaszanie pewnego poselstwa. I 14 rozdział mówi tak, bo kto językami mówi... Nie, może dalej, przepraszam. Trzynasty wiersz mówi tak, dlatego ten, kto mówi językami, niech się modli o dar wykładania ich. Więc wiesz, tej całej różnorodności języków są takie, które służą do przekazania poselstwa. W pierwszym kościele, w Koryncie, właśnie był taki problem, że ludzie byli tak zafascynowani tym darem, że wygłaszali kazania. Po prostu wstawał człowiek i jechał i siadał. Za chwilę drugi. A z kontekstu też wynika, że czasami dwóch na raz. Albo trzech na raz. Paweł do nich pisze, chcę, żebyście wszyscy modlili się językami, tak? Ja chcę, modlę się więcej niż wy, mimo że wy tak szalejecie, to ja i tak się więcej modlę. Mówię do was, nie zabraniajcie mówić językami, ale jeśli chodzi o tą jedną formę konkretnie, to nie róbcie bałaganu. I robi cały wykład, że on woli w zborze powiedzieć jedno zdanie zrozumiałe po grecku, niż po prostu 10 tysięcy słów w językach, które nikogo nie zbudują. I to jest bardzo jasne. Wyobrażacie sobie, że tutaj będę stał i przez godzinę po prostu chodził i po prostu... Halleluja! Amen? No bez sensu. Więc Paweł mówi, że nie róbcie takich rzeczy, bo to jest bałagan. Ale w tym samym momencie, w tym samym liście mówi o różnym korzystaniu też z języków. I na przykład 14:2 mówi tak, bo kto językami mówi, nie dla ludzi mówi, lecz dla Boga. Więc mamy inny rodzaj mówienia, ten, który nie jest wykładany, który jest naszą komunikacją z Bogiem. Że ja zaczynam mówić do Boga. I to jest konkretny język, tak? Który przez Boga jest dany i przez Boga zrozumiany. Nikt go bowiem nie rozumie, a on w mocy ducha rzeczy tajemne wygłasza. To jest jakby inny, a może ten sam rodzaj mówienia. Którzy mówią, no ale po co mówić rzeczy niezrozumiałe? A Ale tu jest powiedziane, że on w ten sposób rzeczy ducha tajemne wygłasza. A jak czytamy w Słowie, to jest tam powiedziane, że żadne słowo nie wychodzi z ust Bożych nie po to, żeby nie wykonać pracy. Ale wychodzi po to, żeby wykonać pracę, żeby przyprowadzić do istnienia to, co nie istniało. Bo dzięki wypowiedzianym słowom rzeczy się dzieją. Człowiek jest chory, ja mówię, bądź zdrowy i on jest zdrowy. Dlaczego? Ponieważ jest to Słowo Boże. I tak samo jest z językami. Możemy tutaj się siedlić i po prostu my często nie znamy woli Bożej, więc my przychodzimy do Boga i zaczynamy biadolić, jęczeć, wylewać swoje problemy. I wydaje się, że nie można tego rozsupłać. Tak jak Antek opowiadał tydzień temu, kiedy Bóg mu powiedział, możesz tu siedzieć w ostatnim rzędzie, a możesz wybiec do przodu i zacząć uwielbiać Boga. Więc my, nasze modlitwy czasami są zdominowane naszymi przeżyciami, doświadczeniami. Ale teraz korzystając z darów Ducha Świętego, ty zaczynasz rzeczy tajemne w duchu ogłaszać. Zaczynasz modlić się w językach, poświęcasz na to czas, zaczynasz proklamować w językach rzeczy i będziesz zaskoczony, jakie zmiany będą następowały w twoim życiu i w twoim kościele i w twoim kraju, w którym żyjesz. Ponieważ człowiek, który modli się w językach, on ogłasza rzeczy tajemne. W mocy ducha je ogłasza. Amen? To jest potężne. Gdybyśmy my mogli w to uwierzyć, mam nadzieję, że już po tym całym kazaniu parę osób wierzy, gdybyśmy mogli stanąć i powiedział, zróbmy teraz proklamację w mocy Ducha Świętego, ogłaszając rzeczy tajemne w językach. To mam nadzieję, że wy rozumiecie, że ja nie głoszę żadnej herezji, bo ja tu po prostu cały czas wersety wam czytam. Miałem tak długie kazanie, że musiałem notatki z pomiędzy powycinać, żeby mi same wersety zostały, bo bym miał 15 kartek. Więc mam tylko wersety wydrukowane. I wtedy byśmy wstali wszyscy i powiedział, ogłaszajmy teraz w mocy Ducha Świętego Boże plany. I zaczęlibyśmy. I teraz wszyscy w to wierzą. Wiecie, cała dzielnica się zmieni. Ale my nie korzystamy z tego. No, że ja bym chciał prorokować. Dobrze, żebyś chciał. Paweł mówi, że ja bardziej chcę, żebyście prorokowali. Bardziej chcę. Okej? Okay? To jest dobrze. Ale że coś jest bardziej, nie znaczy, że mamy odrzucać to, co jest pierwsze. Jest chlebek i jest szyneczka. Są jabłka i są ananasy. Amen? Języki masz zawsze. Proroctwo masz wtedy, kiedy Duch Święty chce przemówić do ciebie lub do kogoś. Wykład języków masz też wtedy, kiedy Bóg chce przekazać poselstwo. Ale języki, które służą modlitwie, mówieniu do Boga, ogłaszaniu tajemnych rzeczy, masz zawsze. I powinieneś z tego korzystać, bo jest to narzędzie mocy Ducha Świętego dane każdemu, kto uwierzył. Halleluja. Czwarty wiersz mówi tak. Trzeci. A kto prorokuje, mówi do ludzi ku zbudowaniu, napomnieniu i pocieszeniu. Funkcja proroctwa. A czwarty mówi, a kto językami mówi, siebie tylko buduje. A kto prorokuje, zbór buduje. I teraz wiesz, ludzie wyciągają taki wniosek z tego, który zresztą był zamierzony przez Pawła, bo dlatego tak to zapisał, bo był bałagan. Ale mówią tak. A, to co tam mi z mówienia językami, jak to tylko mnie buduje. Wszyscy nagle tacy altruiści. Nagle chcą wszyscy wszystkich budować. I mówią, nie, tam języki tylko mnie budują. A proroctwo innych. No bardzo proszę, idź za tą instrukcją. Bardzo byśmy chcieli być zbudowani. Jakoś nikt mi mikrofonów z Boże nie wyrywa. A chciałbym, żeby przychodził za rękaw pastorze, czuję, że Bóg coś mówi. Bardzo tego potrzebujemy. Bo jednym kazaniem wszystkich tematów się i wszystkich kloszy nie pozałatwia szklanych. Na warsztatach proroczych Melek dostał słowo od osoby, która w ogóle go nie znała z innego kościoła. Stała w czasie uwielbienia. Coś Bóg nie zaczął do niej mówić. I ona przyszła do nas, do prowadzących, mówiła mi takie słowo i zaczęła mówić. Zaczęła mówić, to ja myślałem, że ona Melka zna. Mówi, ale ty po prostu, to taki dziwna, skąd ty jesteś, ja do tego. A ona gdzieś tam daleko i ona w ogóle nie wie, kto on jest. Amen? I to służy rozbijaniu kloszy. Także prorokujcie. Ale wiesz, tu jest powiedziane, weźmy to z innej strony, że kto mówi językami, siebie buduje. Siebie buduje. To znaczy, jak modlisz się językami, to nie jest to jakaś tam paplanina bezużyteczna. Ale kiedy ty zaczynasz modlić się w językach, to ty budujesz swojego wewnętrznego człowieka. Ty stajesz się mocny. Ty wchodzisz w wolę Bożą. Zaczynasz przyjmować kolejne dary, następne dary. Zaczynasz odkrywać powołanie. Więc powinieneś poświęcić czas na to, żeby modlić się w językach. Kiedy jedziesz samochodem, wyłączyć radio. Kiedy jesteś sam, zacząć się modlić. Bo wtedy coś się będzie z tobą działo. w najtrudniejszych momentach mojego życia. Zamykałem się w pokoju i mój umysł był pod taką opresją, że nie byłem w stanie powiedzieć: ojcze, bo była taka presja. Więc po prostu zamykałem drzwi i zaczynałem się modlić. Sherila karamana shibroderele sindralaya, berdiora manana karabrala sidro la maralaya, shordioro menekira basendra dalaya, jordido derio la menehia saya, herio la sei, berdiola mene jibo de sikateya, tordioro mene kere bedeya. Mówię ci, to jest po prostu taki power, jakby cię po prostu podłączyli po prostu do sieci. Spędzasz godzinę, dwie w czymś takim i jesteś naprawdę innym człowiekiem. Twój wewnętrzny człowiek jest wzmocniony, tak mówi słowo. Kto językami mówi, siebie tylko buduje. Żadnego marnotrawstwa. Tylko siebie. Na nikogo nic nie wyjdzie. Całość idzie w ciebie. Korzystaj z tego. Halleluja. Pragnąłbym, żebyście wszyscy mówili językami. Halleluja. Większy jest ten, kto prorokuje, niż ten, kto mówi językami. Więc wiesz, nawet ty, maluczki, masz dostęp do tego cudownego daru. Bo prorokowanie jest dla większych. Tak sobie trochę żartuję. A ten, kto mówi językami, niech się modli o dar wykładania. Tak, bo to jest inna funkcja języków, inny rodzaj języków. Bo jeśli się modlę, mówiąc językami, duch mój się modli, a rozum tego nie przyswaja. Kolejne wyjaśnienie. Ono tutaj przeczytałem, jest z 14 wiersza. Ty zaczynasz się modlić, to znaczy, że twój duch modli się. Umysł tego nie przyswaja. Ale musisz wiedzieć, że jesteś ty jako istota Boża, chrześcijanin, jesteś duchem, który ma duszę i mieszka w ciele, upraszczając. Niektórzy się nie zgadzają z taką systematyką. Ja rozumiem. I się mogę się nawet pod pewnymi względami zgodzić. Ale tu jest powiedziane, że duch twój się modli, kiedy ty się modlisz w językach. Więc dobrze jest się modlić, żeby twój duch uczestniczył. Ewangelia Jana mówi, Jezus mówi, że Bóg oczekuje takich, którzy będą Bogu oddawać cześć w duchu. I mówię, co to jest w tym duchu? Przede wszystkim w Duchu Świętym. Przede wszystkim w ten sposób. Bóg takich szuka. Bóg szuka kolejną falę zielonoświątkowego poruszenia. Charyzmatycznego. Ludzi, którzy chodzą w mocy Ducha Świętego. Sierdiro lemenene siralaya. Modlą się i doświadczają znaków i cudów wokół siebie. Halleluja, to jest wspaniałe. Dalej. W duchu jest synonimem modlitwy w językach. To wam pomoże, jak będziecie czytali Biblię i zobaczycie, że mamy rzeczy pewne robić w duchu, albo mówić w duchu, albo modlić się w duchu. Bo 15 wiersz mówi, cóż wtedy? Będę się modlił duchem, będę się modlił i rozumem. Będę śpiewał duchem i będę śpiewał i rozumem. Więc jest rozgraniczenie. Umysł i duch. Modlitwa duchem, modlitwa rozumem. Modlitwa rozumem to jest, jak dobry jesteś, Panie, jak dobry, jak wspaniały. A modlitwa duchem? Sierra la mana seja laja, hombre sidra la seja laja. I to jest świetne. Jak zaczynacie na uwielbieniu, to śpiewajcie w duchu. Nie bójcie śpiewać się w duchu. Rzeczy tajemne śpiewać. Ogłaszać wolę Bożą. Nowa rzeczywistość. No ale niektórym się umysł może zważyć. O to chodzi. Taka jest funkcja. Umysł tego nie przyswaja. Jest niestrawne dla umysłu to. Ale to nie znaczy, że to nie jest pożyteczne. Cóż wtedy? Będę modlił się duchem, będę modlił się rozumem. I teraz chodzi o równowagę, tak? Ja powiedziałem, że ja uważam, że my jako Kościół jesteśmy na tej burcie rozumu. Powinniśmy pójść na drugą burtę. I zacząć korzystać z tej elektrowni Ducha Świętego. 16. Bo jeśli wysławiasz Boga w duchu, jakże zwykły wierny, który jest obecny, może rzec na twoje dziękczynienie amen, skoro nie rozumie tego, co mówisz? No nie może powiedzieć. Ty pięknie dziękujesz. Więc powiedziałem, że to jest piękne dziękczynienie dla Boga. To nie jest dziwaczne, to jest piękne. Drugiego po prostu to nie buduje. Dziękuję Bogu, że o wiele więcej językami mówię niż wy wszyscy. Okej. W zakonie bowiem napisano, przez ludzi obcego języka i przez usta obcych mówić będę do ludu tego, ale i tak mnie nie usłuchają, mówi Pan. I to jest ten Izajasza 28, 11, bo 10 jest nieprzetłumaczalny. I to jest, Paweł to cytuje w pierwszym liście do Koryntian w 14 rozdziale, ten Stary Testament. Dobra, już ostatnia kartka jest. Piąta. Przeto mówienie językami to znak dla niewierzących. Wyraźnie jest powiedziane, że mówienie językami jest znakiem dla niewierzących. Może gorszyć, mogą nie rozumieć, ale jest znakiem, z którego możemy korzystać. 26. Cóż wtedy, bracia? Gdy się schodzicie, jeden z was służy psalmem, inny nauką, inny objawieniem, inny językami, inny ich wykładem. Różne rodzaje języków. Jeśli kto mówi językami, niech to czyni dwóch albo najwyżej trzech i to po kolei. Wyraźnie widać, że chodzi o poselstwo w językach, a nie o modlitwę w językach. A jeśli by nikogo nie było, kto wykłada, niech milczą w zborze, niech mówią samym sobie i Bogu. Więc nie jest powiedziane, żeby nie mówili językami, tylko żeby zmienili formę i nie wygłaszali poselstwa, jeżeli nie ma tłumacza, ale żeby mówili sami sobie i Bogu. Więc niech dalej mówią językami. Halleluja. Tak więc, bracia, starajcie się gorliwie o dar prorokowania, a językami mówić nie zabraniajcie. Tak, nie mam jednej kartki i trudno. I właśnie wola Boża. Na tej kartce był napisany jeszcze jeden werset. Bo jest powiedziane z listu do Rzymian, gdzie jest powiedziane... Ale to przecież mamy Biblię, no. Nie muszę mieć w notatki. Rzymian, chyba 8. Nie pamiętam. Teraz otworzymy, to znajdziemy. Tak, Rzymian 8. Rzymian 8. Od 24, żeby mieć szerszy kontekst. W tej bowiem nadziei zbawieni jesteśmy, a nadzieja, którą się ogląda, nie jest nadzieją, bo jakże może ktoś spodziewać się tego, co widzi? Amen? To jest bardzo ważne dla nas. Po prostu nie trać ducha, przyjacielu, jeśli nie widzisz tego, czego się spodziewasz. To jest właśnie nadzieja się nazywa. Nie widzisz, ale wierzysz, masz nadzieję. A jeśli spodziewamy się tego, czego nie widzimy, oczekujemy żarliwie, z cierpliwością. Chrześcijanie robią inaczej. Oni robią tak, że jak czegoś nie mogą osiągnąć, to odpuszczają. Klapaj. Jak Bóg zechce, to da. A jak nie zechce, to nie da, to my się będziemy naprężać. Jest coś w tym z prawdy, ale nie z prawdy, jeśli chodzi o chodzenie w mocy Ducha Świętego. Jeśli chodzi o mocy Ducha Świętego, to jak czegoś nie widzimy, a spodziewamy się, to oczekujemy żarliwie. I dalej jest powiedziane, podobnie i Duch, wracamy do Ducha Świętego, wspiera nas w niemocy naszej, nie wiemy bowiem, o co się modlić, jak należy, ale sam Duch wstawia się za nami w niewysłowionych westchnieniach. To jest modlitwa innymi językami. Modlitwa w Duchu. A ten, który bada serca, wie, jaki jest zamysł Ducha, bo zgodnie z wolą Bożą wstawia się za świętymi. A wiemy, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują. Ten werset wyrywany często z kontekstu, jest mowa o różnych innych rzeczach. Że wiesz, ten zgrzeszył, tamtemu złamało nogę, temu urwało rękę, ale Bóg i tak współdziała. Można i tak. Ale oryginalne zastosowanie tego wersetu jest takie, że Bóg współdziała z tobą przez moc Ducha Świętego, jak ty nie wiesz, jak się modlić, jak osiągnąć cel, jak dojść do miejsca wypełnienia Bożej obietnicy, jak uzyskać to, co Bóg ci obiecał, jak zobaczyć żniwo, jak zobaczyć przebudzenie. Masz nadzieję, ale tego nie widzisz. W związku z tym podłączasz się do mocy Ducha Świętego i w niewysłowionych westchnieniach zaczynasz modlić się w Duchu Świętym i Bóg przez Ducha Świętego, zgodnie z Jego wolą, wstawia się przez moc Ducha Świętego. Tak to jest tutaj napisane. I to jest piękne. Wtedy możesz po prostu być uczestnikiem każdej modlitwy i żadna ci się nie znudzi, bo po prostu przychodzisz, nie wiesz jak, ale mówisz, Boże, to, że ja nie wiem jak, to, że ja jestem glinianym, kruchym naczyniem, to wcale mi nie odbierze tego, co ty mi dałeś i ja będę dalej żarliwie szukał, będę czekał, będę wołał, będę się modlił. Sierila kasaja, verdiore mene giro laja, o rebe sira laja, żerdiore zeja. Jak mówi Stary Testament, jak rodząca będę krzyczeć. Jak rodząca będę krzyczeć. To jest o modlitwie wstawienniczej, o duchu wstawiennictwa, który przychodzi. W ogóle to jest bardzo fajne, co krzyczą kobiety, które rodzą. Na przykład do mężów na porodzie. Nigdy więcej mnie dotkniesz. Niezrozumiałe rzeczy mówią. Bardzo podobnie. Bardzo podobnie. Stary prorok mówi w Starym Testamencie. Jak rodząca będę krzyczeć. Będę zawodzić. Będę jęczeć. Tak mówi Stary Testament. Halleluja. Amen. Więc ja się bardzo zachęcam, żebyś swoją łódkę przechylił na burtę mocy Bożej. Żebyś zaczął jej doświadczać. Będę modlił się rozumem, będę modlił się duchem. Błądzicie, bo nie znacie pism, nie znacie mocy Bożej. Żyjemy w świecie informacji, w świecie intelektu, w świecie natłoku informacji. W związku z tym jesteśmy oddaleni od mocy Bożej. Cały świat jest głodny. Ludzie latają po prostu. Ostatnio słyszałem o pośle w polskim parlamencie, który zaczął ćwiczyć jogę w parlamencie. Nowe zjawisko, jeszcze takiego nie było. W parlamencie w Brukseli już jogę ćwiczą, ale w Polsce pierwszy się taki objawił. Wiesz, ludzie szukają, latają, feng shui szukają, do wróżek latają. Po prostu w tym tygodniu słyszałem kilka świadectw kobiet, które zniszczyły sobie życie przez bieganie do wróżek. Może mówić, tak, to diabeł, to new age, to czasy ostateczne. Człowieku, nie mów tak. Ludzie mają głód Boga. Oni chcą spotkać Boga, chcą się czegoś dowiedzieć, chcą Go doświadczyć. Chcą, żeby ich problemy zostały rozwiązane przez coś, co jest skuteczne. Więc obudźmy się i zacznijmy chodzić w mocy Ducha Świętego. Ja tylko powiedziałem o jednym przejawie tej mocy Ducha Świętego, o językach, ale tam jest całe bogactwo, z którego mamy korzystać. Zacznij żyć w duchu, zacznij poszukiwać mocy Bożej. Ale poczułem w tym tygodniu, że musimy wrócić do języków. Musimy zacząć korzystać z języków. Halleluja. Bo inaczej to po prostu będziesz pytania miał, na te pytania będziesz odpowiadał sobie następnymi pytaniami i nigdzie nie zajdziesz. Amen. Wstańmy. Halleluja. Serdiore kira malasidro laubreleja, serdiore zira la masaja, herdiore kere mene sidro laubralaja. Zacznij modlić się w Duchu Świętym. Serdiro le kira marala zendra laubralaja.